Naturofitoterapeutka, pani zielarka Dorota Grącka. Dzień dobry, pięknie.
Dzień dobry.
Ciągnie mnie na trawnik. A właściwie to nie trawnik, to jakieś chaszcze.
No tak, jesteśmy na działkach leśnych, na ulicy, na chodniku, ale
bo działki leśne to tylko z nazwy. Tak naprawdę tu nie ma żadnych działek, przynajmniej w tym miejscu, w którym my jesteśmy, tylko są kamienice.
Tak, są niewysokie kamienice, natomiast jest bardzo dużo zieleni. Stoimy przy takiej skarpie, to częściowo jest właśnie Park Urszulanek. Za nami, a właściwie jak się teraz odwrócimy, to przed nami widać wejście do lasów komunalnych.
Do Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.
Tam dalej, tak, dalej jest już Park Krajobrazowy.
A tam kiedyś byliśmy, nagrywaliśmy audycję.
Tak, nagrywaliśmy audycję, żeśmy się wspinali na wysoką górę. I rzeczywiście te kamienice też tak były budowane, że stały właśnie jakby plecami oparte o las, a tarasy szły właśnie w tamtą stronę, żeby można podziwiać było widok, bo może z tych najwyższych, pamiętasz, tam jak byliśmy, to widać było Zatokę Gdańską. Więc
byliśmy
tutaj
w lesie, oglądaliśmy Zatokę.
Tak, dokładnie. A tutaj no jest bardzo dużo różnych roślin. Nawet widzisz, wyciągam tu rękę, widzę Bylicę Pospolitą.
Bo ty chciałabyś, tak się umówiliśmy, tak? Chciałabyś pokazać słuchaczom ten ogrom dobra, które mamy wokół, a którego często nie rozpoznajemy. Bo gdy do ciebie jechałem, to myślałem sobie, no tak, jak pójdziemy na łąkę z Dorotą, to na początku myślałem, że to będzie łąka, wiesz, to co ja tam wiem o tej łące? Babkę znam.
Aha, o to już coś.
Prawda? No, to jest szczaw.
O, super.
Bo jako dzieci zbieraliśmy. Właściwie na tym koniec jeszcze mlecz. Nazywany przez nas mleczem, a wszyscy teraz mówią poprawnie, tak, że mniszek lekarski. Nie wiadomo dlaczego.
Tak, dokładnie. No to rzeczywiście ja zachęcam Państwa, żeby chodząc do pracy, do szkoły, do przedszkola, do sklepu, rozglądać się, bo nie tylko konieczne jest, żeby był kawał ziemi, na której będą rosły rośliny, ale wystarczy popatrzeć po ogródkach. Bardzo często też między kamieniami na chodnikach rosną rośliny. No tutaj działki leśne są rzeczywiście niezwykle zielone i możemy znaleźć bardzo dużo roślin.
A pytanie brzmi tylko, przepraszam, przerwę, czy to ma być swego rodzaju nauka, czy też można zbierać?
No w mieście raczej nie.
Raczej nie, też tak myślę.
Bo tutaj tak, raz, że wyprowadzamy swoje zwierzaki, psy oczywiście, chociaż kotów też trochę tutaj łazi, więc one zanieczyszczają nam potencjalnie ziołowy surowiec, więc do zbiorów się to nie nadaje. No poza tym ulicami jeżdżą samochody.
U nas na trawnikach w Polsce nie można odpoczywać, nie można sobie kocyka rozłożyć, bo one są, proszę Państwa, wszystkie zakupane.
No niestety. Ja też prowadząc niedawno spacer ziołowy, właśnie w taki zakupiony trawnik wdepnęłam. Tak, dokładnie.
To szczęście.
Tak mówią właśnie, że to na szczęście.
Ale na przykład na zachodzie no, wszyscy odpoczywają w mieście na trawniku po prostu.
Tak, ja nawet będąc w Londynie kiedyś w Kew Royal Botanical Garden widziałam, że nawet tam, mimo że jest to takie miejsce, gdzie raczej bym się spodziewała tabliczek nie deptać, nie wchodzić i tak dalej, to jednak tam bardzo dużo osób na trawnikach, na kocykach sobie odpoczywa. Ale ja już zauważam w naszych parkach, że jednak ludzie biorą kosz piknikowy. Widzę też, że właściciele nawet z trawnika potrafią sprzątnąć, więc nie ma z tym większego problemu.
Świat zmierza w dobrym kierunku, rozumiem,
tak? Tak, tak,
ale to wszystko dygresje, bo przecież o ziołach.
Dygresje, zioła są tutaj bohaterami.
Z Dorotą Grącką.
Dokładnie. Więc po raz trzeci wracając do Bylicy Pospolitej, proszę Państwa, ja zwracam uwagę na tą roślinę, bo ona właśnie jest bardzo pospolita i Bylice możemy spotkać wszędzie. Niektórzy mylą ją z piołunem, aczkolwiek ma liście bardziej zielone, inaczej pachnie. Piołun jest bardziej srebrzysty, intensywniejszy ma zapach. No i oczywiście większość z Państwa wie, że z piołunu kiedyś robiono absyntówkę, że jest to jeden z głównych składników. Natomiast mało kto wie, że dawno, dawno temu w medycynie ludowej, czy właśnie w takich zwyczajach ludowych, byli Bylicę Pospolitą, czyli Artemisię vulgaris, wykorzystywało się do robienia kadzideł. I tak jak my dzisiaj korzystamy z białej szałwii, to my naprawdę nie musimy płacić tylu pieniędzy, bo dosyć droga jest ta biała szałwia, jeżeli ona jest w takich pęczkach nadających się właśnie do dymienia, do palenia. My możemy teraz ciąć sobie gałązki właśnie Bylicy Pospolitej, wziąć bawełnianą nitkę, ze 3 takie gałązki czy 4 bardzo ciasno obwiązać i zawiesić do suszenia. Oczywiście nie suszymy w słońcu, bo zbrązowieje i jakby nie o to nam chodzi. Dobrze, żeby kolor to zachowało zielony i jak to wyschnie tak, że strzelają te listki.
Ciepło, przewiewnie, ale najlepiej, żeby było ciemno albo poza słońcem.
Tak, dokładnie, żeby bezpośrednio słońce na to nie świeciło i po wyschnięciu możemy podpalić i to nie będzie buchał płomień z tego kadzidła, tylko będzie szedł dym.
I ono będzie się tliło, tak?
Tak, to się będzie tliło, będzie dymiło. Ja pamiętam jako dziecko, że właśnie takie kadzidła też były stosowane. Kiedyś popularne były czuwania, tak? Jak ktoś bliski zmarł, to też cała wieś się schodziła. Ale właśnie, no nie było białej szałwi, nikt nie wiedział o białej szałwi, ale za to były kadzidła.
Wiesz, ja robię mądrą minę, bo ja nawet nie wiedziałem, z czego robi się kadzidła.
Znaczy generalnie, no, jeżeli mówimy o kadzidłach kościelnych, tak, no to mamy mirrę, kadzidło i to są rzeczywiście, czy też obecnie też się wykorzystuje pył z obrabiania bursztynu, czy specjalnie się też proszkuje bursztyn, ale właśnie używa się do lepienia nawet kadzideł, bo to mogą być takie kadzidła z proszku lepione, ale my wykorzystujemy, no nie będziemy tu komplikować, więc wykorzystujemy proste zioła, które zwyczajnie możemy wysuszyć i wykorzystać jako kadzidło. Ale też, co można zrobić, żeby zapach był taki przyjemniejszy dla nas, bardzo często macie Państwo w ogródku czy na balkonie, w doniczkach lawendę. Ona oczywiście z czasem wysycha, przekwita. Możemy takie gałązki lawendy wpleść właśnie w tą Bylicę Pospolitą i mamy niesamowity zapach wspaniałego kadzidła.
Przepis prosty i cudowny.
Tak. I komary tego nie lubią. O! To jest ważne. Jak idziemy gdzieś sobie już wieczorem albo siedzimy przy ognisku, to możemy zrobić w ogóle większe takie kadzidła, grubsze. One się dłużej będą wtedy dymić i komary nie mają do nas przystępu.
No to właściwie te komary to jest taki temat na sierpień, wiesz, bo to sierpnie bywają komarowe, nieznośnie.
Tak, dokładnie.
Na kadzidło to możemy wykorzystać nawet taką bylicę z miasta.
Bo o tak, tak, oczywiście, to nie ma problemu, bo tego rośnie rzeczywiście bardzo dużo. Szczególnie jak pojedziemy w okolice Kolibek, wejdziemy w takie laski, nawet tu jak wejdziemy w lasy komunalne, to tej bylicy całkiem sporo rośnie.
Jestem zdziwiony dlatego, że wiele osób na Facebooku mówi, że ten okres zbierania ziół to właściwie już się skończył, już jest po ptakach.
Możemy zbierać zioła cały rok, proszę Państwa, tak? Nawet zimą.
No, jak są zimowe grzyby, to dlaczego nie? Są no, też zioła.
Ale oczywiście, boczniaki zbieramy zimą, płomiennice zbieramy zimą, tak. Uszaki zbieramy zimą, więc proszę Państwa, zioła tak samo możemy zbierać zimą i ja o tym zimą też mówię, że zbieramy igły iglaków, czyli igły sosnowe, igły świerkowe, możemy zbierać też jemiołę, bo to właśnie wtedy ona owocuje, tak, między lutym, marcem, więc to jest bardzo dobry
kadzidła mocno zainspirowały, teraz kombinuję sobie, bo...
A, żeby zrobić.
Ludzie wokół tak mówią, a ja tam na zimę to robię ogórki na przykład, ktoś robi truskawki, dżemy i powidła.
A ty kadzidła sobie zrobisz.
A ja sobie robię kadzidła. Dlaczego nie? Możemy... Oryginalnie podejdziemy dalej, tak?
Tak, możemy sobie tutaj podejść.
Trochę w głąb.
Tu jest właśnie taka ścieżka, wejście do tego parku Urszulanek, tutaj bardzo dużo ludzi przychodzi.
I jest pokrzywa.
I już jest pokrzywa, oczywiście.
I to podobno nie jest już czas na pokrzywę.
To prawda. Ja zawsze mówię, że najlepsza pokrzywa to taka majowa, a potem wrześniowa. Ale jeżeli jesteśmy zdeterminowani, na przykład tak jak tutaj, widzisz, że ta pokrzywa jeszcze nie zaczęła kwitnąć, już może tutaj takie u góry, takie, ale to są pojedyncze, zobacz, w porównaniu z tym, co tu się dzieje, popatrz po tej stronie.
A z tamtej strony już przekwitła.
Dokładnie. I my na przykład te owoce, pokrzywy, my możemy wykorzystać do zrobienia peelingu do ciała.
O, jedno miejsce to pierwsze, gdzie jeszcze nie zakwitła ta pokrzywa, to jest miejsce zacienione, a na słońcu tak. Już po wszystkim.
Tak, dokładnie. I do czego, jeżeli...
Pokrzywa jako peeling?
Tak, właśnie owoce pokrzywy, nasionka pokrzywy możemy ususzyć, ale są osoby, które wykorzystują ją po prostu świeżą, no tylko ma krótszy termin przydatności. I wystarczy, jak my takie wysuszone nasionka zmieszamy na przykład z olejem kokosowym. Mm-hmm. Olej kokosowy, jak wiemy, w takiej temperaturze pokojowej, no to on się zestala i jest taki twardy, ale wystarczy wziąć do dłoni, czyli no, gdzie mamy 36,6 i on się już pięknie rozpuszcza. I możemy przed myciem po prostu zrobić sobie peeling czy naszych łydek, czy skóry, ramion, czy w ogóle całego ciała.
Chętnie
po opalaniu.
Sobie peeling łydek.
No, na przykład, tak. Potem oczywiście spłukać i to bardzo fajnie działa na naszą skórę, bo no nie dość, że ta skóra będzie oczyszczona z martwego naskórka, no szczególnie po opalaniu, kiedy wystawiamy troszkę się więcej na słońce, o ile mamy to słońce, tak, bo ta pierwsza część lipca, no to sami wiemy, jaka była, za bardzo.
Z tym słońcem też wiele osób mówi, że należy uważać i nie przesadzać.
No to jak ze wszystkim, tak? Jak ze wszystkim. Ale tutaj zobacz
obok pokrzywy.
Wtedy
będziemy musieli mieszać pokrzywę z siadłym mlekiem.
Tak, to prawda. Też już tego doświadczyłam. Ale zobacz, tutaj obok pokrzywy rośnie coś, co pokrzywę przypomina, ale pokrzywą nie jest i kwitnie na biało.
U nasady liści.
To. Liście to są, one są bardzo zielone i bardzo przypominają pokrzywę, ale oczywiście pokrzywą nie są i tak jak je tutaj widzę, dotykasz, to absolutnie cię to nie kuje. Okazuje się, że podobnie jak w świecie zwierząt, tak jak i w świecie roślin, zachodzi zjawisko mimikry. Mhm. Czyli są takie rośliny, które upodabniają się do roślin, nazwijmy to groźnych, bo jakby tak jakieś zwierzątko w paszczę capnęło pokrzywę, no to drugi raz tego nie zrobi. I jasnota biała, bo o niej mowa, ukrywa się często właśnie w takiej pokrzywie. Tak? I zobacz, te liście są, no nie są identyczne, ale są bardzo podobne. Właściwie jakby tak...
I ta jasnota rośnie tutaj przy pokrzywie.
Tak,
po
dokładnie.
Dokładnie
wśród tej pokrzywy ona się chowa, bo ona z kolei no, jest większą atrakcją dla zwierząt, bo nie ma tych włosków i tych gruczołków i tego płynu, który mógłby oparzyć.
Jest smaczna, można spróbować?
Można spróbować, ale nie tu, bo tu jednak, jak widziałeś, tu minął nas pan z psem. Mhm. Tutaj jest jednak trochę zanieczyszczony teren. Ciągle jesteśmy bardzo blisko jednak ulicy.
Dla sztuki radiowej, wiesz, zrobię wszystko.
Tutaj widzisz, nawet ptaki siadają na drzewach i widzisz, tak. Ta pokrzywa jest no, po prostu guanem zanieczyszczona, więc oczywiście unikamy takich miejsc i takich ziół nie próbujemy, nie
lepsza,
zbieramy.
Zdecydowanie lepsza byłaby łąka.
Zdecydowanie, tak. Ja zachęcam Państwa, żeby wyjechać chociażby za Żukowo, gdzieś w kierunku Kartuz. No mamy to szczęście, że z Trójmiasta jeździ PKM-ka. Dosyć łatwo jest dojechać w tamte tereny. Ja nie mam teraz samochodu, a zabieram torby, wsiadam w pociąg, czy wsiadam w autobus i jadę po zioła. I to się da.
Odważna jesteś, chciałem powiedzieć, ale zielarsko zdeterminowana też.
No tak, bo tu akurat potrzebowałam dziurawca.
Ale jak coś się lubi, to wszystkie niewygody nie są straszne, po prostu.
To jest prawda.
I ta jasnota to na co?
Jasnota jest bardzo dobrym kobiecym ziołem, bardzo często stosowanym przy różnych kobiecych dolegliwościach, takich związanych właśnie z kobiecą płodnością, z kobiecym zdrowiem. Jest to zioło, które dodawane jest właśnie w recepturach.
Tak od razu, to nie będę
ja. A tak to chciałeś zjeść, tak? Mhm. Oczywiście to nie jest tak, że możemy powiedzieć, że a to zioło to jest tylko na to, a to zioło to jest tylko na to, a pokrzywa na to, tak? A czarny bez na to, bo generalnie zioła mają dosyć szerokie zastosowanie. Wystarczy powiedzieć, że jeżeli jakieś zioło ma dobre zastosowanie na wątrobę czy na oczyszczanie krwi, no to wiadomo też, że jednocześnie to zioło będzie dobrze działało na skórę.
Bo jedno z drugim jest powiązane?
Oczywiście. Czystość krwi no, jest związana z tym, co na skórze, bo jeżeli, załóżmy, ktoś ma zaparcia i przez tydzień się nie wypróżnia, to można sobie wyobrazić, co w tej krwi pływa, tak? Mm. A jeżeli pływa we krwi, to co organizm chce zrobić? No jakoś to wyrzucić.
Nie przerażaj mnie takimi historiami.
Tylko chodzi o różnego rodzaju wypryski, pokrzywki, właśnie jakieś zaburzenia skóry, suchość skóry, takie problemy, które nam dokuczają. Mm-hmm. Ludzie narzekają na świąt, tak, na robiące się jakieś ranki, na właśnie jakieś czyraki tworzące się i do końca nie rozumieją, z czego to wynika. Stosują co najwyżej jakieś zewnętrzne środki, a się okazuje, że to trzeba po prostu odblokować system.
I zadziałać odwrotnie. wewnątrz,
oczywiście,
tak?
I zadziałać od wewnątrz. Zewnętrznie działamy wspomagająco, tak? Ale to jest zdecydowanie za mało.
To właśnie taka dobra rada dla kogoś takiego jak ja, który się nie zna na ziołach specjalnie, byłaby taka. Pij Raszkiewicz miks ziół.
No tak, tylko trzeba ten miks ziół wybrać odpowiednio.
A nie, to ja będę pił jednego dnia taki, a drugiego dnia inny. Trzeciego dnia znowu następny.
No to podejdźmy tam kawałek wyżej, bo tam jest takie zioło i to widzę, że akurat ono w tym roku nie będzie kwitło, czyli te liście się idealnie nadają. Widzisz te takie liście trochę większe od dłoni?
Widzę. To jest taki mikrorabarbar, powiedziałbym.
No,
nie przypomina mi rabarbar.
Nie jest to rabarbar. Obok tam rośnie roślinka, która w tym roku zakwitnie, bo widać takie wyrastające, tam już jest łodyga i takie kikutki wystają, to jest czosnaczek. I czosnaczek jest rośliną też jadalną, możemy wykorzystać kulinarnie. Oczywiście trzeba znaleźć sobie...
Sama nazwa wskazuje, tak?
Tak, bo rzeczywiście ma zapach czosnku, delikatniejszy niż czosnek, też delikatniejszy dla układu pokarmowego i fantastycznie smakuje pesto. My do robienia pesto najczęściej korzystamy, znamy bazylię, też już się mówi teraz, że rukolę można wykorzystać, liście pietruszki, czy natkę marchewki, czy liście rzodkiewki młodej, tak? Ale też zielarze wiedzą, że liście czosnaczku kapitalnie smakują, tylko koniecznie to musi być ten pierwszoroczny, czyli przed kwitnieniem, bo ja kiedyś postanowiłam spróbować kwitnący. Mówię, ciekawa jestem, czym się różni. I było to bardzo gorzkie. Więc to nie jest smaczne, dlatego szukamy właśnie takiego czosnaczku i łatwo rozpoznać, jak mamy wątpliwość, to proszę rozetrzeć w palcach, poniuchać i na pewno poczujemy zapach czosnku.
Czosnek kojarzy mi się z długimi, cienkimi liśćmi. Patrz, czosnek niedźwiedzi.
Tak.
Którego szukałbym w lesie raczej, a nie tutaj.
Tak, tutaj czosnku niedźwiedziego nie mamy.
Na pół łące.
To jest raczej domena południa Polski, przy czym też warto zwrócić uwagę, bo czasami ludzie mylą liście czosnku niedźwiedziego z liśćmi konwali. Bo ona zanim zacznie kwitnąć, to jej liście do złudzenia potrafią zamieszać człowiekowi w głowie. No, zielarzowi oczywiście nie zamiesza, ale komuś, kto się nie zna za bardzo, to może pomylić, a może to niestety grozić zejściem z tego świata. Tak?
No, konwalia rzeczywiście jest trująca, ale czy aż tak trująca?
Tak. Wystarczy, że bukiecik konwali podtrzymamy w wodzie dobę i ta woda już może zaprowadzić nas na tamten świat. Więc też dekorowanie na przykład potraw, co się często dzieje w czasie komunii, dekorowanie potraw kwiatami konwali jest po prostu niedopuszczalne. Ale oczywiście konwalia jest też ziołem, tylko ziołem, który tylko doświadczeni terapeuci mogą stosować. Jest to zioło kardiologiczne, które zmieszane w całej recepturze potrafi wzmocnić mięsień sercowy, ale rzeczywiście dawkowanie jest kropelkowe, trzeba dokładnie wiedzieć, w jakich proporcjach połączyć, jakie zioła i komu oczywiście można coś takiego przepisać, więc nie zachęcam Państwa do korzystania akurat z liści konwali, które ciągle jeszcze są. Teraz już są owoce konwali, bo wiadomo, że one przekwitły już jakiś czas temu, ale tutaj bym ostrzegała, żeby jednak nie zbierać i też swoje dzieci powstrzymywać przed zbieraniem kuleczek.
Tak,
natomiast czosnek niedźwiedzi oczywiście, co prawda jest on pod częściową ochroną, ale wiele osób na swoich posesjach ma czosnek. Oczywiście, więc ja nawet teraz w marcu, będąc na południu Polski na zlocie zielarskim, trafiliśmy w miejsce, w które miało też taką kawiarnię, restaurację to może za duże słowo, ale ja poczułam, że coś tak pachnie mi właśnie, oprócz, bo tam były ciastka domowej roboty, kawa i tak dalej, ale tak mi pachniało obiadowo. I ja zapytałam panią, czy oni coś przygotowują właśnie na porę obiadu, a pani mówi, tak, właśnie za 10 minut będzie gotowy zupa, krem z niedźwiedziego czosnku, ponieważ...
To ciekawe.
Tak, oni mają tam swoje tereny, na których właśnie bardzo dużo tego niedźwiedziego czosnku się rozrosło. Oni go zbierają i przygotowują właśnie zupę krem o tej porze roku, kiedy ten czosnek występuje.
No to i... mi bardzo zapachniało, wiesz, tak. Widzę tę grzankę na górze.
Tak, dokładnie. I my wracając ze spaceru ziołowego, bo oczywiście był poprowadzony spacer ziołowy, zamówiliśmy sobie, że przyjdziemy tej zupy spróbować i muszę przyznać, że była przepyszna.
Chociaż ta pokrzywa, którą już minęliśmy, no to ona słynie z tego, że przygotowuje się właśnie zupę z pokrzywy, jako coś takiego dawnego, starego, wiesz, według przepisów babciny i dawnego świata.
I ciągle się taką zupę z pokrzywy robi. Osoby, które mocno się interesują ziołami, czy zajmują się ziołami, to wykorzystują, ale młodą pokrzywę, tak? Bo teraz tej pokrzywy to raczej bym nie wrzuciła...
Ta obecna,
wrzuciła...
proszę Państwa, tylko na peeling.
Do zupy. Ale możemy też na przykład do jajecznicy dodać. Pokrzywę można przygotować właśnie tak, jak przygotowuje się szpinak, a w zupie, no to wiadomo, się gotuje. Ale do czego też Państwa zachęcam...
Bo już potrawię, przepraszam, dygresja, nie będzie parzyła.
Nie będzie, nie. Dlatego, że zostanie ugotowana, czy zblanszowana, tak, czy podsmażona, tak jak w jajecznicy. Ale możemy na przykład, no teraz jak wrzesień przyjdzie, możemy zbierać takie większe, czyste oczywiście liście pokrzywy i te liście suszyć. Jak będziemy gotować tak zwaną zupę mocy, taki rosół, który się długo gotuje, to żeby jeszcze ją wzmocnić bardziej, możemy dodać kilka liści pokrzywy. Oczywiście potem się to wszystko przecedza, ale jest to zupa, która jest i bardziej odżywcza, bo trzeba też dodać, że pokrzywa jest nie tylko krwiotwórcza, ale wzmacnia też naczynia krwionośne, czyli będzie dobrze się sprawdzać przy wzmacnianiu odporności. Jak ktoś ma bardzo mało energii, tak ciężko mu w ogóle motywację jakąś znaleźć do życia, do pracy, do działania, no to być może właśnie pokrzywa...
Pokrzywa może działać antydepresyjnie?
Oczywiście, że tak. Wiele ziół może działać antydepresyjnie, bo to zależy od tego, co jest wzorcem, jaka jest podstawa tej naszej depresji. Tak?
Myślę tu bardzo poważnie, a ja myślę, pokrzywa pobudzi każdego, kto w nią wejdzie, w krótkich pociętach.
No ja takiego kolegę mam, który ma problemy ze stawami i on, jak zaczyna pokrzywa rosnąć, to bardzo często o poranku biegnie na łąkę.
I specjalnie łazi po pokrzywach?
On nawet ścina właśnie te młode pokrzywy i okłada się po stawach, pobudza krążenie w ten sposób. Ja na jednym spacerze ziołowym zaproponowałam coś takiego, mówiąc właśnie, że ta pokrzywa potrafi świetnie rozgrzać okolice nerek, że jeżeli są jacyś zmarźlacy tutaj, to można właśnie uciąć kilka gałązek i wysmagać okolice nerek, czyli nad pośladkami, tak, w okolicach krzyża. No i wyobraź sobie, że jedna pani, która mówi, ja jestem takim zmarźlakiem i mówi do męża, weź mnie tak wysmagaj. A on tak na nią patrzy, mówi, no jeszcze życie mi miłe. Ona, na moją odpowiedzialność państwo są świadkami. I rzeczywiście w naszej obecności ten mąż wziął, naciął tej pokrzywy, chwycił tak porządnie, ona bluzkę podniosła się, odwróciła i on tak z 7-8 razy ją potrzepał tymi pokrzywami po plecach. I ona tak oczywiście na początku mówi, że to było bardzo nieprzyjemne, bo to było kujące, no parzące, tak? To mówi, że potem jak już okrzepła po tym biczowaniu pokrzywą, to rzeczywiście mówi, czuje, że te plecy są bardzo ciepłe, ona się bardzo dobrze czuje.
Ale i tak od razu?
Tak, bardzo szybko.
Natychmiastowy?
Tak, dlatego, że skóra też zrobiła się od razu bardzo czerwona, bo proszę Państwa, tak naprawdę, co my zrobiliśmy tą pokrzywą, to w sposób taki zamierzony wywołaliśmy stan zapalny, bo ta skóra zrobiła się lekko obrzmiała, była zaczerwieniona i podniosła się jej temperatura. Czyli mamy wszystkie trzy aspekty stanu zapalnego, który organizm uruchamia, żeby tak naprawdę włączyć siły obronne i zwalczyć potencjalną agresję jakiegoś patogenu.
I organizm krzyczy, wszystkie komórki wstawać, idziemy na wojnę z pokrzywą.
Tak, dokładnie tak jest, tylko że wtedy de facto okazuje się, że nie walczy z pokrzywą, tylko z tymi patogenami, które są wewnątrz organizmu. Bo po drodze te komórki żerne, zwane makrofagami, to na anatomii Państwo niektórzy może jeszcze pamiętają ze szkoły, one właśnie maszerują sobie i zjadają te patogeny, czy te elementy, które uważają za takie, które nie powinny w ogóle się w naszym organizmie znaleźć. znaleźć, tak? Więc to zresztą podobnie działa stawianie baniek. Oczywiście zdarza się tak, że organizm sam wywołuje stan zapalny, no bo rzeczywiście coś takiego się zadziało, że organizm chce się bronić. Oczywiście jest to dyskomfort dla człowieka, więc to, co wtedy robimy, to idziemy po sterydy, po antybiotyki i odbieramy organizmowi te narzędzia, no bo to jest ogromny dyskomfort, a często też i cierpienie dla człowieka. No a my w dzisiejszych czasach jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że godzina cierpienia jest niedopuszczalna, trzeba to natychmiast usunąć.
No to pytanie brzmi, Doroto, robimy przerwę czy nie? Bo jak nie zrobimy, to dostaniemy po głowie, słyszę w słuchawkach, co kapitalnie podejrzewam pobudzi nas jakoś do działania. To może jednak nie robić.
No tak, no musimy zrobić.
Ale będziemy grzeczni. Tak zrobimy. Włodzimierz Raszkiewicz, Dorota Grądzka, witamy ponownie. Dorota mówi, że to będzie dziki rok. Końcówka roku będzie dzika.
No tak, my nawet przed chwilą żeśmy dziczkę spotkali, przeszła sobie przez ulicę, ale ja właśnie patrząc na buczynę, bo tutaj na tej skarpie to większość jest właśnie drzew bukowych, widzimy, że będzie w tym roku bardzo dużo buczyny, tych orzeszków, a to pewnie oznacza, że też więcej dzików przyjdzie w te miejsca, żeby trochę żerować.
One same w sobie są nawet smaczne.
Tak, one zawierają bardzo dużo białka. Tylko to, co jest ważne, proszę Państwa, jeżeli chcemy zbierać buczynę, owoce buczyny, jak najbardziej możemy, tylko przed spożyciem trzeba je uprażyć. Dlatego, że zarówno liście, jak i owoce buka zawierają faginę, taką substancję, która spożyta w nadmiernych ilościach może zadziałać na nas zbyt sennie, a też doczytałam, że halucynogennie, więc...
Teraz to zachęciłem.
Raczej bym uważała z nadużyciem tych owoców, ale jak mówię, po uprażeniu możemy je sobie zagotować, tak jak kawę, oczywiście zmielić wcześniej, ale możemy też wykorzystać do przygotowania takiej pasty odżywczej, składającej się z różnych nasion, orzechów. I oprócz oczywiście wszystkich tych nasion, które znamy, no bo są do kupienia w sklepie, tak, czy orzechów, możemy też nazbierać sobie właśnie owoców buka, uprażyć i dodać.
A dzieci to jedzą na surowo i nic nie jest.
No tak, one ryją tutaj, rzeczywiście jest jesienią czy zimą, bo te zimy no, u nas wiadomo, nie ma śniegu za dużo, więc one tutaj bardzo mocno ryją. Ja często spotykam tutaj całe rodziny dzików i rzeczywiście wyjadają tą buczynę.
No to pytanie teraz brzmi, czy idziemy w stronę lasu, do lasu, czy idziemy na jakieś inne trawniki?
No możemy tutaj jeszcze popatrzeć. Naprawdę to tylko kawałeczek dalej. Ja jestem ciekawa, czy rozpoznajesz to drzewo.
Ten kawałeczek to 8 metrów. Poczekaj, co to może być?
Nie, a weź tak rozetrzyj w palcach.
Figowiec jakiś?
Nie. Rozetrzyj w palcach i powąchaj.
No dobrze.
Z czym ci to pachnie?
Nie mam pojęcia. Apteką.
Bardzo dobrze. Apteką.
Tylko tutaj to wszystko pachnie
tu apteką. Są pojedyncze owoce, ale z drugiej strony, więc ich nie widzisz. Ja już je widziałam, więc wiem.
O te?
O, dokładnie.
No
znalazłeś.
Co
no co to jest właśnie?
No nie wiem, co to jest.
No orzech włoski.
To jest orzech włoski?
Tak jest, to jest orzech włoski.
Wiesz, gdybyś pokazała mi drzewo, orzecha bym rozpoznał.
Tak,
ale
tak.
To jest, proszę Państwa, jakiś mały, drobny, rachityczny krzaczek.
Krzech, tak, dokładnie. I jeszcze parę lat temu go tutaj nie było, to znaczy było coś maleńkiego. Wiadomo, jak to ptaki. Ja tu często na tej ulicy wdeptuję w orzechy, bo wrony czy kawki
po prostu... Rzucają na chodnik, tak?
Znaczy spadają im, one sobie rozdziubują, one przenoszą z miejsca na miejsce.
Ale podobno specjalnie, to są inteligentne ptaki, kruki czy wrony. One specjalnie zrzucają na chodnik, na ziemię, na ulicę, żeby rozłupać w ten sposób tego orzecha.
No i myślę, że też...
A już najlepiej jak samochód przejedzie,
tak.
Wtedy jedzonko gotowe.
I myślę, że ten orzech tutaj akurat tak się wysiał i bardzo piękny krzew o pięknym zapachu, jak się właśnie rozetrze liście, powstał. Tam na szczycie jest dużo większy owoc i myślę, jakbyś zobaczył ten, to byś od razu wiedział, że to orzech, bo te dwa rzeczywiście, które tu zobaczyłeś, to takie
niewiadomo. Wygłupiłem się, nie ma wyjścia.
Ja myślę, że mało kto by się domyślił, że to właśnie mowa o orzechu. No ja
broń,
z racji tego, czym się zajmuję, ale też po zapachu. Orzech juglans po łacinie zawiera juglon, czyli właśnie tą substancję, która działa leczniczo. No i proszę Państwa, kto nie zna orzechówki, tak? na układ pokarmowy, na trawienie. Oczywiście często się robi orzechówkę taką słodką, czyli z miodem, cukrem, wanilią, cynamonem. Ja sama też zrobiłam taką nalewkę, która nazywa się gnocchino. To jest przepis parmeński z Włoch, gdzie oprócz właśnie orzecha i tych składników, które podałam, dodaje się też płatki rosy rugosy, czyli róży pomarszczonej.
Tej naszej zbieranej nad morzem na przykład.
Tej naszej zbieranej nad morzem, którą ja w tym roku też zbierałam.
A ostatnio usłyszałem, że to jest gatunek inwazyjny, wiesz?
O, a nie ekspansywny?
Inwazyjny, ekspansywny.
Bo ekspansywny to jest taki gatunek, który pozwala żyć jeszcze innym rodzimym gatunkom. Natomiast inwazyjny, tak jak na przykład rdestowiec japoński, on niszczy rodzime gatunki. Po prostu rozrasta się
to
sam.
To podobno jest tak, że u nas róża zastąpiła rokitnik.
Ojej. No to w Jastrzębiej Górze widziałam sporo rokitnika, ale rzeczywiście jest go coraz mniej, róży coraz więcej. Choć jedno i drugie jest bardzo cenne, no to jednak dobrze, żeby żyło to wszystko w harmonii i równowadze. No właśnie, ale wracając do naszego orzecha, bo skoro już go mamy w mieście, właściwie tak. No na ulicy, tak, jesteśmy...
To jak nie zrobić orzechówki?
Tak, no tu jak widać, to ta roślina ma bardzo mało jeszcze owoców, więc ja bym ich stąd nie zabrała.
Ale orzechówka robi się
zobacz.
Z niedojrzałych owoców.
A tu już byś rozpoznał?
Teraz prawdopodobnie tak.
No, tutaj już mamy takie owoce, które się właśnie nadają do nalewki. Podejrzewam, że gdybym przekroiła nożem, to będzie białe w środku, będzie soczek, taki przezroczysty płyn często wypływa, ale wystarczy, że polejemy sobie nim niestety dłonie, natychmiast się utlenia i mamy brązowe ręce, które ciężko jest wyczyścić. Więc proszę Państwa, jeżeli macie jeszcze takie orzechy i chcecie zrobić właśnie orzechówkę, to koniecznie rękawiczki. Wtedy tniemy takie orzechy w ósemki i no jeżeli nie robimy takiej smakowej nalewki typu z cukrem, tak, tylko chcemy zrobić typowo leczniczą, zalewamy oczywiście alkoholem. Nie, spirytusem nie ma potrzeby, ale dobrze, żeby to był taki mocniejszy alkohol, mówi się nawet, że 50-60%. On bardzo szybko, bo już po pierwszej dobie ta nasza nalewka jest taka... ciemna bardzo, ciemnobrązowa się robi, tak? I widzimy, że rzeczywiście mamy dobry surowiec, dobrze żeśmy zrobili.
Jak te nasze ręce, tak? Jeżeli
no, tak.
Bez rękawicy.
Jak te nasze ręce, dokładnie. On jest dobry nie tylko na samo trawienie.
Mówka, co to jest dobre, bo
na pasożyty też.
Czuję, że namawiamy słuchaczy do spożycia, czego nie powinniśmy robić.
Znaczy tutaj możemy oczywiście też sobie napar zrobić z liści. To nie jest powiedziane, że my musimy robić nalewkę. My możemy zbierać też liście, suszyć te liście, oczywiście w zacienionym, przewiewnym, ciepłym miejscu, żeby nie zbrązowiały. One muszą zostać zielone, tak? I wtedy możemy sobie mieszać na przykład z piołunem, co niektórzy się wzdragają, bo wiadomo jaki piołun jest. Możemy zmieszać sobie z jaskółczym zielem, możemy dodać tam no, takich ziół, które akurat są nam potrzebne na układ pokarmowy. Niektórzy dodadzą rumianku, niektórzy dodadzą bylicy pospolitej, a niektórzy po prostu sobie tylko zrobią herbatę z liści orzecha, która będzie dobra właśnie przy bólach brzucha.
No właśnie.
Takich wywołanych, no na przykład przejedzeniem się, czy wywołanych zjedzeniem czegoś ciężkiego, tłustego.
Czy ten orzech, pytam, to jest samo dobro albo jakiekolwiek dobro, dlatego że zwykle bywa tak, że pod orzechem to żadne inne rośliny nie
no,
chcą
to
rosnąć,
prawda.
Tak?
To prawda, pod
ten orzech
orzechem...
jest taki ekspansywny.
Tak, natomiast tu jak widzimy, krzew jest nieduży i zobacz, rośnie i pokrzywa, i czosnaczek, i... no, bluszcz
no pospolity, ale tak właściwie
bez...
trochę już na obrzeżach tego orzecha. Pod samym orzechem to już jest pusto,
no
nic
tak,
nie rośnie.
Tam, gdzie rzeczywiście
nie
do
wiemy,
ziemi
dlaczego,
wchodzi...
Czy to cień od
nie, myślę, że to nie cień, po prostu ta substancja juglon jest tak silna, że i orzech wyciąga tyle z ziemi, potrzebuje, bo też, no sam powiedziałeś,
pokarmu, tak?
Gdybyś zobaczył duże drzewo, jak się wchodzi do Doliny Radości, to na dzień dobry tam wita wszystkich ogromny orzech. Rzeczywiście to jest wielkie wielkie drzewo.
I ono zwykle stoi samo.
Tak, dokładnie. Nic w okolicy tego orzecha, proszę Państwa, nie rośnie.
Z orzechami nieprzyjaźni.
Ale to wszyscy ci z Państwa wiedzą, którzy w ogrodzie mają orzechy, bo ten orzech też tutaj nie wziął się znikąd. Ja wiem, że często mamy na naszych działkach, właśnie przy domach, bo chcemy mieć swój włoski orzech, ale nie zdajemy sobie sprawy, że wtedy mało co przy nim już urośnie.
Taki orzech rzeczywiście może być kłopotliwy. Chociaż z drugiej strony, wiesz, orzech może być kochany, bo oczywiście własne orzechy potem na święta i rozlikowanie.
Tylko proszę Państwa, trzeba dobrze wysuszyć.
Rodzinnego spotkania.
Trzeba te orzechy wysuszyć, bo jeżeli będziemy rozłupywać i się okaże, że tam jest taki meszek pleśni, one się nie nadają do jedzenia. Tak? Więc tutaj trzymamy w takim miejscu, żeby były suchutkie, sprawdzamy, czy dobrze wyschły.
Przewiewne?
Tak. Też jak kupujemy orzechy, to sprawdzajmy, czy one są suche, czy nie ma na nich takiego ciemnego nalotu, czy w środku właśnie jak pod światło weźmiemy, to będzie wyraźnie widać, że nie ma tam żadnego...
Wiesz, współcześnie coraz częściej kupujemy już łuskane.
No niestety.
A dlaczego niestety?
Dlatego, że orzechy są oleiste, zawierają dużo oleju.
Tak.
I jeżeli my wyłuskamy i to tak leży sobie, no to ten olej je uczeje, tak? Więc lepiej jednak łuskać na świeżo, więc kupować lepiej orzechy w łupinie, albo jeżeli sami mamy, no to zbierać, suszyć i potem na bieżąco.
Wiesz, bo ten orzech dawnymi czasy on służył tak sobie do pojedzenia, tak? Jako przysmak rzeczywiście świąteczny, a teraz orzechy włoskie dodaje się do wielu potraw.
Tak.
I to jest łatwiej kupić trochę tych orzechów w paczce.
Tak. I teraz orzech.
Chociaż są to jedne z najdroższych orzechów tam na rynku.
To prawda. Jeżeli są dobrze wysuszone, to warte są swojej ceny i proszę Państwa, tak jak każde nasionko, także orzech, no on też w środku ma nasionko. Ono zawiera substancję, która chroni ten cenny zalążek życia.
To co w środku, co wygląda jak mózg, to jest właśnie nasionko.
Tak. I właśnie, żeby ono nie zostało zniszczone, nadgryzione przez coś, przez kogoś, to ono się chroni. I teraz, jeżeli my zjadamy takie suche nasionko, no to też my nie przyswoimy tego cennego, co ten orzech ma. Dlatego warto namoczyć na noc na przykład, albo na kilka godzin właśnie garść orzechów, czy garść migdałów, czy nawet garść orzechów laskowych. Dokładnie, żeby
dokładnie
ożywić.
Jak ja wielkie oczy
widzę
robię.
Właśnie, tak.
Myślę sobie, w życiu nigdy nie jadłem moczonych orzechów.
Tak, bo chodzi o to, żeby właśnie ożywić to nasionko, żeby ono czasami pęknie. No posmakuj sobie taki właśnie orzech świeżo wyłuskany, a taki po kilku godzinach moczenia. Jestem pewna, że raz, że powiesz, że inaczej smakuje, a dwa, jakbyś zjadł dwie garście jednych i drugich orzechów, to po tych namoczonych lepiej się będziesz czuć.
Łuskamy w takim razie, tak? Zostawiamy na następny dzień w wodzie, czy może
w zwykłej wodzie.
A może w jakimś mleku nawet?
Nie.
Migdałowym, dlaczego nie?
Nie ma takiej potrzeby. Szkoda
i potem
pieniędzy.
Następnego dnia, proszę bardzo, albo na surowo, tak? Bez niczego.
Tak, tylko zjadamy to, co
namoczymy.
Zjadamy to, co namoczymy. Bo nie możemy na zapas namoczyć, bo nam po prostu to spleśnieje, to się nie nadaje. Migdały bardzo szybko pleśnieją, ale właśnie trzeba te nasiona ożywić. No zresztą tak, proszę Państwa, jest też z fasolkami. My fasolki moczymy, one muszą pęknąć.
No ale wiesz, fasolki są twarde, a z orzechami jakoś dajemy sobie radę.
No to prawda.
Z tym nasionkiem.
No to prawda.
Komplikujesz życie, wiesz, Dorota Grącka, niedobra. Tak, nigdy nie moczyłem orzechów. Co najwyżej moczyłem rodzynki, wiesz, do ciasta.
O, no
albo
proszę. No tak, one zmniejszały swoją objętość, mięciutkie były, tak?
Fajne.
No i to właśnie to samo dzieje się z nasionkami, to samo dzieje się właśnie z zasuszonymi owocami. Przecież jeżeli chcemy wykorzystać suszone morele, suszoną żurawinę czy inne owoce, no to przecież je moczymy.
Chodź, idziemy dalej, wiesz, od obiektu tego mojego wstydu, czyli pana orzecha, niewysokiego, niedużego. A czemu ty się przyglądasz?
A tutaj sobie wyrósł czarny bez, co prawda jeszcze nie kwitnie, bo jest maleńki, ale cudownie, że się pojawia. jak się rozrośnie, o ile ten Bóg wielki, który nad nim zwisa swoje gałęzie, pozwoli, to
czarny
będzie tutaj...
Bez, to jest rzeczywiście, to jest siła, to jest
to jest moc. Tak, dokładnie.
Bo teraz to taka już... roślina ruderalna, tak? Tak? Ona rośnie wszędzie, przy każdym śmietniku, przy każdej starej tam budowie, w miejscach zaniedbanych.
Tak, i rośnie też, i tak na wsiach kiedyś bywało, że właśnie zawsze był przy domu, nigdy nie wycinano tych krzewów, dlatego że przypisywano mu właściwości ochronne, magiczne, nie tylko przed chorobami, no co jest oczywiste, my to dzisiaj wiemy, bo to zostało zbadane, zarówno gałązki młode, jak i kwiaty czarnego bzu, owoce czarnego bzu, no przecież wszystko to wykorzystujemy dla zdrowotności i Państwo też świetnie o tym wiedzą. No teraz już kwiatów nie ma, już się pojawiły owoce, ale uwaga, one są jeszcze niedojrzałe, będziemy je zbierać dopiero wtedy, jak będą zupełnie czarne.
A ty czarny bez wykorzystujesz przez cały sezon?
No,
bo najpierw niektórzy jedzą te kwiatki, tak? Jedzą w sensie, że robią tak, na przykład placki.
Oczywiście. Jak najbardziej.
Z białych kwiatków.
Ja nastawiam ocet co roku. W tym roku też zrobiłam nalewkę, ale to bardziej jest taka przedmieszka, czyli to nie jest nalewka, jak się robi, czyli z cukrem czy miodem, tylko ja zalałam alkoholem, bo potem tą nalewkę wykorzystuję do robienia receptur, bo jest też bardzo cenna właśnie, szczególnie przy górnych drogach oddechowych, ale nie tylko. Ususzyłam też sporo czarnego bzu. Ja bardzo lubię herbatę z czarnego bzu.
Ale mówisz o kwiatach, tak?
O kwiatach, o kwiatach. I teraz już też umówiłam się z moją koleżanką. Ona mieszka za miastem i w ogrodzie patrzę, że pięknie owocuje jej czarny bez. Są jeszcze zielonkawo-czerwone te owoce, ale już się umówiłyśmy na zbiory i ja czekam na te owoce i je wysuszę. Bo co prawda niektórzy robią nalewki ze świeżych owoców, ale może to no, przy przedawkowaniu, czyli jeśli byśmy dużo takiej nalewki wypili, to może się pojawić biegunka, ból brzucha, bo wszystkie części rośliny, jeśli chodzi o czarny bez, musimy przetworzyć, czyli albo wysuszyć, albo ugotować, albo zrobić z nich ocet.
Wysuszenie już jest przetworzeniem?
Tak, tak. Wysuszenie już jest przetworzeniem i ja na przykład jak robię nalewkę, to robię z suszonych owoców czarnego bzu. A też smak jest, muszę powiedzieć, lepszy.
W ten sposób. Dorota Grącka, pani zielarka, fitoterapeutka, naturoterapeutka. Spotkamy się za 2 tygodnie.
Tak.
W lesie, na łące lub w studio. Kto wie? Włodzimierz Raszkiewicz. Do miłego.